Dobra, cześć Wojtek, witajcie, 4-5-2, dobra, do rzeczy, od razu, zero litości.
Co
uwaga.
Tu się dzieje dzisiaj? No dobrze, no.
Wojtek.
Dzień dobry, witam, dawaj.
Więc tak, witam. No, nie mogłem spać ostatnio, dobra, od początku, inaczej.
Przepraszam, czy ty masz już diagnozę, czy jeszcze nie?
Jutro będę miał.
Okay.
W sensie pojutrze.
Zaczynam.
Jutro jak wychodzi ten odcinek.
Mam wrażenie, tak. Że spoilujesz trochę, ale dalej.
Nie powiedziałem tej historii w podcaście, którą zrobiłem, którą opowiedziałem na naszej grupie rówieśniczej z tym, jak przyszedłem na spotkanie ostatnio.
Chyba,
to mogę
chyba
powiedzieć
w podcaście,
podcaście. Dobra,
proszę bardzo.
To słuchajcie, to zaraz zaczniemy omówić o Twitterze i tym, co zrobiłem z Mastodonem, ale a propos, wchodziłem na diagnozę, miałem ustawione te wizyty i miałem w mailu ustawionych tych wizyt 5.
Tak.
I teraz pierwsza z nich odbyła się online i potem okazało się, że na każdą kolejną właściwie mogę przyjść, w sensie fizycznie będzie mi to pasowało, więc spoko, ja tam sobie się chętnie przejdę. Mhm. No i będziemy mieli diagnozę w 5 spotkań zamkniętą. Git, super fajnie, no dobra. No i teraz dostałem zaproszenie na wydarzenia, na 4 spotkania. Dostałem zaproszenia na do kalendarza, mhm, na mailu. Wszystkie sobie zaakceptowałem i jakby super sympatyczna sytuacja. Teraz 2 tygodnie temu jest poniedziałek, miałem w środę mieć spotkanie. Dostaję maila, że spotkanie zostało anulowane. Mhm. Ja mówię tak, okej. Okay. Ale i teraz to mógł być problem jakby dodatkowy taki, że ja miałem ten kalendarz chyba skopiowany, bo widziałem jedno wydarzenie w dalszym ciągu tam się działo i to chyba było w tym skopiowanym kalendarzu, a drugie jakby to oryginalne w cudzysłowie to było anulowane, więc miałem to jedno wydarzenie w kalendarzu. I teraz napisałem wtedy do pani no elo, co tam, dlaczego, czy my się spotykamy, czy nie spotykamy. I nie dostałem żadnej odpowiedzi, więc mówię, no dobra, no to pójdę, w sensie jakby co mi szkodzi pójść, w sensie miała być wizyta, to będzie wizyta. I ja przychodzę do pani na moją godzinę, w którą zawsze chodziłem i przychodzę i się pokazuję i stoję w drzwiach i mówię, dzień dobry. I pani na mnie patrzy, co pan tutaj robi? Ja mówię, no bo przyszedłem na spotkanie, ale ja już od pana wszystkie rzeczy mam, ja już, my się nie mieliśmy już dzisiaj spotykać, czyli to wysłanie wiadomości, że w sensie to, że anulowanie tego spotkania miało być pewnym sygnałem jednak. Ale ja przyszedłem, bo myślałem, że będzie, bo w moim kalendarzu, w sensie, bo wcześniej rozmawialiśmy miesiąc temu, że mieliśmy się spotkać.
No tak.
I mówię do pani, to ustawmy spotkanie, żeby się spotkać, żeby pogadać o temat wyników. I ona na mnie patrzy, jak wyciągam telefon z notesem i tak dalej i zaczyna jakoś tak się śmiać i mówi, oczywiście, dobrze, spotkajmy się na przedstawienie wyników. Więc ja mam wrażenie, że ona może już wiedzieć, jakie są wyniki.
No chyba tak.
I ten jej śmiech mógł być pewnego rodzaju takim tym. No ale long story short, faktycznie ona nie odpisała, nie zauważyła mojej wiadomości, że ja zapytałem, co to znaczy, a no faktycznie naszego spotkania miało nie być, no i teraz się dowiem. Dobra, więc mogę mieć ADHD, słuchajcie, to może mieć wpływ jakikolwiek na... W sensie, jeśli się okaże, że będę równie zaskoczony na tym etapie, jak się okaże, że mam i jak nie mam. Bo jak nie mam, to wow, co za
ale
koleś.
Ale jestem dziwny.
To jest niesamowite. A jak mam, to będzie, okej, faktycznie, czyli teraz można połączyć kropki, strzelić Włodka Markowicza i sobie wszystko ogarnąć.
Oczywiście.
Dobra, no i teraz jest weekend i ja sobie teraz w weekend siedziałem, trochę miałem czasu na to, żeby sobie pokucować. Postawiałem sobie tam parę różnych takich rzeczy. OMG LOL, z którego korzystamy, ma serwer IRC-owy, na którym siedzi twórca i paru tam innych nerdów, więc ja stwierdziłem, kurwa, to jest doskonała rzecz, ja wejdę na tego IRC-a i będę sobie tam siedział IRC-owo. I teraz...
Jaki w ogóle... ten follow back, blast from the past. IRC
ogrom.
Jeez.
Tak. No ale stwierdziłem, dobra, to jest fajny pomysł, żeby sobie na tym IRC-u posiedzieć i zobaczyć. No i teraz tak, stwierdziłem, że chciałbym mieć... Ciekawe, czy ktoś z tych czasów, kto ircował, zrozumie słowo, w sensie zdanie, które teraz powiem. Jeśli ktoś zrozumie, to niech da znać kropką, czy lajkiem na forum, czy czymkolwiek, a jeśli nie, to zaraz wytłumaczę, uwaga. Postawiłem sobie IRC na serwerze w screenie, żeby mi nie padło połączenie. To znaczy, że postawiłem sobie na serwerze, który kupiłem jakiś czas temu przez przypadek całkowicie, postawiłem aplikację, która działała cały czas w tle, była połączona do serwera IRC-owego. I plus jest taki, że ja mogłem w każdej chwili się przez terminal zalogować do serwera, przywrócić tego screena, to działanie tej aplikacji w tle i zobaczyć, móc sobie czytać wiadomości. Bo na IRC-u działa historia czatu w taki sposób, że jak ciebie tam nie ma, to tego już nie zobaczysz, nie? Mhm. Więc to, że ja mam serwer odpalony cały czas w tle, to jest o tyle przyjemne, że ja, jak nawet tam przez trzy dni czy dwa dni bym nie wszedł, to po dwóch dniach mogę wejść i przeczytać wszystko, co się pojawiło od czasu, kiedy mnie nie było, no nie?
Wow. Ja w ogóle, wiesz, ja z IRC-a tak dużo nie korzystałem, ale nie wiedziałem, że jest aż tak. Może dlatego, że ja korzystałem głównie do komunikacji z pojedynczymi użytkownikami. I nie wiem, czy tam jest tak samo, że ucieka ci ta historia, czy nie. Ale tak. ciekawe, kurde, że jakby to już było paręnaście lat temu, jak korzystałem z IRC-a, więc rzeczywiście mogłem o tym nie pamiętać. Wow. To my naprawdę tak funkcjonowaliśmy wtedy?
Yep. No i teraz, więc postawiłem sobie ten serwer i mówię, kurde, fajnie, super, ale no jest to, wiesz, jednak logowanie się przez terminal do serwera, żeby móc poczytać IRC-a, jest pewnego rodzaju, no wiesz.
Aha.
I teraz postanowiłem, że zrobię coś takiego. Zresetowałem całkowicie ten serwer i postawiłem sobie tam instancję takiej aplikacji, która nazywa się Junohost. I Junohost jest czymś takim, że to jest aplikacja, która pozwala ci instalować inne aplikacje i zarządzać tym serwerem w jakiś sposób. No nie?
Tak
w skrócie.
Jakby Docker do takich mikroaplikacji. No,
trochę tak. No,
próbuję to na swój chłopski rozum przerzucić. Tak. No.
Wiesz co, to jest bardziej jak na komputerze zainstalowałbyś sobie App Store'a z preferencjami systemowymi, nie? I dzięki temu masz widok i możesz te rzeczy ustawiać ręcznie. I mówię, super, fajnie, no dobra. No i teraz wiadomo, co się dzieje z Twitterem, czyli jakby
Twitter
można powiedzieć
downfall. O, to ja tylko, dobrze, że o tym mówisz, ja tylko dorzucę, że w opisie tego odcinka będzie link do doskonałej strony i myślę, że ona może być właściwie zakończeniem Elon Saga, u nas przynajmniej, bo to jest strona, która jest aktualizowana za każdym razem, jak coś Elon odwali i jakby pilnuje ten timeline tego, co się dzieje i myślę, że warto ją śledzić, warto ją sobie dodać do jakiejś tam zakładki. Jeżeli cię interesuje, a co tam dzisiaj u Muska, cyk, i możesz sobie sprawdzić. Więc zachęcamy do sprawdzenia. Oczywiście jak będzie coś, nie wiem, jakiegoś breakthrough albo coś tam się wydarzy,
będziemy krzyczeć,
mówić,
no bo wiadomo.
Ale myślę, że tam warto śledzić.
Ja pomyślałem sobie tak, że ja wiem, że na samym końcu drogi mastodońskiej czy tego takiego ruchu małego internetu będzie to, że ja będę wszystko sobie hostował sam. Jestem tego pewien na tym etapie. No, znam siebie, jestem jebnięty, to są emocje. No to jest jakby, ja po prostu poczuję zew walki z tym, że będę chciał stawiać serwer i robić jakieś głupoty. I stwierdziłem, po co opuszczać ten proces o x lat, jak możesz to zrobić w ten nadchodzący weekend. And that's what I did.
Czyli teraz masz serwer Mastodona,
o, panie,
swój własny,
kurwa,
tak?
Poczekaj, ja ci powiem, ale to akurat jest imponujące do pewnego stopnia i jestem zachwycony i jakby serdecznie będę ten Junohost polecał do tego, żeby sobie taki własny mały internet postawić. Teraz uwaga. Wiem, że większość z rzeczy, które będę stawiał sobie, będzie używana też przez Paulinę. W sensie, bo wiem, że na przykład jak Paulina będzie miała ochotę zacząć dublować into the Mastodon i bo będzie chciała zdobywać na przykład z tamtej rzeczy internetu jakby newsy, no to jakby fajnie by było, żeby nie musiała szukać instancji, żebyśmy ją mieli. Ja szukałem cały czas jakiegoś miejsca, które może być galerią moich zdjęć i jakoś, ja wiem, że Instagram jest naturalną odpowiedzią, ale po prostu nie lubię z Instagrama korzystać jako procesu.
No jest Vero.
Więc... No
też,
wiem, ale
wiesz,
więc stwierdziłem,
tam...
że...
Teraz
ale by było,
Hive.
Gdybym mógł po prostu... Widziałem, tym Hive'em to jest już w ogóle ten... więc teraz stwierdziłem, że na pewno będę chciał jakieś zdjęcia korzystać. No, więc mówię, dobra, Junohost, lecimy. I teraz tak, zainstalowałem sobie na swoim serwerze pod swoją własną domeną Junohost, na którym jest... Ja sobie nawet może odpalę, bo to będzie jeszcze zabawniejsze. Więc tak. No jest oczywiście Mastodon. I mam własną instancję Mastodona, na której nie można założyć konta. Są tylko dwa istniejące konta mojej żony i one nawet się jeszcze nie federują z nikim praktycznie, bo nie obserwują żadnych kont, więc są jeszcze trochę próżni, ale celem jest tak, że docelowo będę mógł kiedyś przejść na tego mojego Mastodona. Tam jest problem taki, że na Junohoście jest starsza wersja tego Mastodona, więc cały czas czekam, aż będzie 4.0, no nieważne, ale jest Mastodon. Jest Pixel Fed, czyli alternatywa znowu taka sfederacjonizowany Instagram. Write Freely to jest blog, taki bardzo prosty blog, który pozwala na pisanie rzeczy, które też automatycznie idą jako posty na Fediverse. The Lounge, i to jest aplikacja, która jest skryptem ircowym, tylko wygląda nowocześnie, działa nowocześnie, ma ładny interfejs, skaluje się do mobila i działa cały czas w chmurze online, nie? Więc nie muszę już teraz logować się przez terminal do serwera, żeby móc zobaczyć IRC-a, po prostu wchodzę sobie na tam coś tam IRC i mam mojego IRC-a, nie? W sensie muszę się zalogować do Junohosta jako ja i wtedy widzę swojego IRC-a. Do tego mamy Archivebox, czyli jak będę chciał zarchiwizować jakąś stronę internetową do offline'a, to mogę to zrobić własnym serwerem po prostu. AllTube, tą aplikację, która pozwala pobierać rzeczy z YouTube'a, i ona zwykle jest blokowana, kiedy dużo zapytań wychodzi z jednego serwera. No a tu mam ten plus, że mam jedno IP, to będzie mój serwer, więc ja kontroluję, ile tych, wiesz, zapytań, żeby coś pobrać z YouTube'a będzie. No i do tego Librex, czyli tam alternatywna wyszukiwarka, taki interfejs na Google'a. Nieistotne tak naprawdę w tym momencie, bo to się tylko da zabawy. No i to jest, mam sfedrowanego Twittera, Instagrama i bloga w postaci Mastodona, Pixelfeda i Redfree, mimo tego, że na razie nie będę pisał kontentu na żadnym z nich, oprócz tego, że na Pixelfedzie już wrzuciłem jedno zdjęcie i pewno zrobię sobie taki wieczór, w którym będę tych zdjęć dorzucał po prostu trochę więcej, bo mam dużo zdjęć w ładnych w bibliotece, szczególnie z analogów i tak dalej, z którymi chciałbym się, powiedzmy, pochwalić czy trzymać sobie na jakiejś stronie swojej. No i zrobiłem, proszę bardzo, spędziłem nad tym, nie wiem, może z 6 godzin, bo miałem trochę więcej problemów niż standardowa osoba ma z takimi rzeczami.
Boże, jak wyobrażam sobie ten proces, to ja bym bardzo dużo brzydkich słów pewnie mówił.
Nie, dla mnie to było magiczne, to jest fajny problem do rozwiązywania i siedzenie w tej konsoli. Pani na mnie patrzy, mówi, ja nie wiem, co ty robisz. I to jest, a ja po prostu siedzę w konsoli, kucuję bardzo przyjemnie, mi się to podoba. Więc postawiłem, mam ten plus, że teraz jak będę chciał, wiesz, przejść na własną domenę czy na własną instancję z własnymi zasadami, to nie ma tutaj żadnego problemu. Wystarczy jeden przycisk i przerzucam swoich followersów z jednego miejsca na drugie. No, z Pixel Fedem fajnie, bo mam swój Instagram. No, ten Write Freely to kiedyś może, jak będę chciał napisać jakikolwiek dłuższy tekst, to będę miał miejsce, które od razu będzie, wiem, że działa, jest w mojej domenie i tak dalej. Nie?
Czyli z zewnątrz można się też do nich dostać. W sensie można na tego Pixel Feda tam wejść twojego i sobie pooglądać te foty.
Tak. Bo one w ogóle są dostępne w tym momencie. W sensie jak wpiszesz sobie na przykład social.orzech.me.
A dlaczego social? Wszyscy robią tak samo, nie?
Ja wiem, no ale no właśnie stwierdziłem, że skoro wszyscy robią tak samo, to będzie łatwiej. I tam jest po prostu serwer, na którym widać, że to jest Orzech Social.
Social
i to jest
co?
Orzech.me.
A, Orzech.me, dobra. Już wchodzę, sprawdzam. No jest, zaloguj się. Oczywiście, ale wchodzę w twojego usera. Aha, dobrze.
No nic.
No tak, ale nie wiem, jak do tych zdjęć dotrzeć.
A nie, bo to jest mój...
To jest tylko Mastodon. Tak. Okay.
Jak piszesz foto z orzech.me, czyli zamiast social piszesz foto, no to wtedy odpala się moja instancja Mastodona. Pixel Feda. I tam jest, jak dam ci linka, to jest mój profil. Tam, no nie?
Okej. No tak, no tu też trzeba się zalogować, ale rozumiem, że...
Wiesz, co jest fajne?
No.
Że jak ja wrzucam zdjęcie, to ty możesz mnie followować, mojego Pixel Feda, swoim Mastodonem.
A, no właśnie o to chciałem zapytać, jakby jak to...
Tak, dokładnie. Tak samo z moim blogiem, który tam gdzieś jest też wrzucony. Tam też nic nie ma.
Okay.
Ale chodzi o to, że każdy z tych, jakby z tych treści można followować na Mastodonie, więc jak ja wrzucę na przykład nowe zdjęcie, to ty je w swoim, cudzysłowie, Twitterze je zobaczysz.
Okej, to jest ciekawe. Bardzo w sensie, no, jakby nie doszliśmy w sumie do tego, znaczy wspominaliśmy wstępnie, że
Tak.
Że jakby to mniej więcej tak działa, ale faktycznie, no i tak samo jest z tym zamiennikiem Twitcha do streamowania, tak samo tak. jest z zamiennikiem YouTube'a, chociaż te dwie rzeczy uważam, że są bardzo kontrproduktywne, biorąc pod uwagę to, jeżeli stawiasz to u siebie, bo mhm. jeżeli, no wiesz, założeniem streamingu czy oglądania wideo jest niestety bardzo dużo wysyłanych danych na zewnątrz i im więcej ludzi wchodzi na twojego mikro YouTube'a czy na właśnie streaming, nie? Jakby więcej ludzi ogląda jednocześnie, no to niestety, ale to obciąża twój własny serwer, co bardzo szybko sprawia, że trzymanie własnego serwera się po prostu nie opłaca, nie?
Mhm. No ja ten serwer kosztował w OVH chyba 16 zł miesięcznie.
Mhm. A ile masz tam, jaki kap na wyjściowe dane? Pamiętasz?
Nie
pamiętasz?
A nie, tam jest 250... czekaj, już ci powiem. OVH.pl. Co było, gdybym to sprawdzić? Nielimitowany jest transfer niby. To jest tak, 1 V-Core, 2 GB RAM-u, 20 GB SSD dysk i do tego 100 MB nieograniczonego transferem internetu, gdzie transfer nieograniczony to jest terabajt w miesiącu.
Okej. Okay. Terabajt, no to właśnie pytanie, ile, no to jest bardzo łatwe do policzenia tak naprawdę, no jeżeli wiesz, jeżeli tam, nie wiem, 6 mega na sekundę ci ciągnie, znaczy teraz nie chcę wchodzić w te obliczenia, bo zaraz będzie, że i bity, bajty, to nie tak, to nie proszę pana, nie tak, no, ale no, powiedzmy, że 6 mega na sekundę jak schodzi, no to przy streamingu, nie, jeżeli masz oglądać w tej pełnej jakości, tak. powiedzmy, tak. No to jest... wiesz, no to szybko niestety się wyssie, nie?
To prawda, no ale wiesz, to nie do takich rzeczy akurat, no wiem, że i Mastodon, i Pixelfed mogłyby terabajt danych zjeść, ale nie przy jednym użytkowniku.
A nie, no to w formie zdjęć, to w ogóle luzik, oczywiście, że tak.
No, no i super, jest to śmiga, nie muszę się tym super za mocno przejmować, no jest usługa Unohost, która trochę więcej rzeczy robi za mnie niż ja muszę robić. No i git, śmiga, jest serwer. Bardzo fajnie, Paweł Orzy, gratulacje.
Gratulacje. No ja nie mogę się na przykład zalogować na twoim Pixelfedzie.
No i nie bez powodu, bo jest wszędzie wyłączone logowanie i wyłączona rejestracja. I teraz uwaga, to co jest fajne, to
no
jest,
czyli że ja nie mogę cię obserwować właściwie, no bo...
Możesz.
No ale widzisz, no ja kliknę...
Możesz.
Tu jest admin,
Nie,
post,
bo to jest...
trzy kropki.
To, mówimy teraz o innym problemie.
Jesus fucking Christ. Mastodon.
Tak. W sensie, jeśli ty chcesz... jeśli chciałbyś mnie zaobserwować z mój profil ten, który
to
mam...
chyba już wiem, co muszę zrobić.
To musisz
wyszukać
wejść na swoją
cię.
Instancję i w wyszukiwarkę mnie wpisać dokładnie.
O, jest. Okej. Okay. No ale widzisz, teraz to jesteś ty, ten sam ty... ale z nowej instancji. A czy to jesteś tak. ten sam ty na Pixelfedzie, jak i na swoim własnym Mastodonie?
Nie.
Ja
wiem. Nie.
Ja jebie.
Bo to są wszystko osobne instancje osobnych serwisów.
No
nie
właśnie.
Wiesz, co chodzi.
Ale no właśnie, właśnie ale o to. Wiesz, no.
Bo ja wiem w jaką stronę ty patrzysz, że na zasadzie, o kurwa, czyli masz trzy konta, żeby w jednym miejscu wrzucać treść, a to trochę nie jest w ten sposób. To jest tak, że masz trzy osobne usługi, no bo masz bloga, masz Instagram i masz
jasne.
Twittera.
No.
I tak się składa, że możesz na jednej z tych platform czytać wszystkie trzy. To jest w ten sposób, bo
no tak,
na Pixelfedzie...
Tak. No tylko muszę je
znaczy,
dodać
na Pixelfedzie też
na
tak.
zasadzie RSS-a, nie? Że dobra, no to chcę ten RSS, ten, czyli
trochę
chcę
tak.
twoje zdjęcia, chcę twoje blogi i chcę twoje wpisy
tak,
te,
dokładnie.
Takie mastodonowe. No, znaczy, oczywiście, mentalnie rozumiem jak najbardziej, ale...
Rozumiem, no. z czego może wynikać, że oczadziali. No, ale spoko, żeby było jasne, ja na razie nie, jak będę przerzucał z konta, to i tak nic nie trzeba robić, bo ja przycisnę przyciskiem i jakby followersi sami przeskoczą. Ale bo mi na social LOL jest dobrze, bo nie muszę nic robić, więc to też jest zajebiste, bo tam jest serwer zarządzany, ziomek, który to ogarnia, no i ogarnia to całkiem nieźle, więc nie muszę się tym zajmować. Ale jednak dobrze mieć. To jest taki backupu.
Tak. No, oczywiście rozumiem, zawsze to jest, chociaż to dobrze by było chyba oryginalnie korzystać z tego konta, no bo wtedy masz tych followersów de facto i sam obserwujesz określone konta i przynajmniej tym
tak.
już później przerzucasz się na inne. A jak wygląda sprawa
właśnie,
właśnie no? czegoś, co mnie spotkało jakiś czas temu, bo tam były problemy z tym serwerem 10.10.10.pl, że on został oskarżony o to, że ludzie trans czy LGBT ze wszystkimi literkami, że jakby nie czują się tam bezpiecznie, bo trafiały jakieś wpisy, które były niefajne. I jakby 10.10.10 wypadło z takiej listy, powiedzmy, nie wiem, no, na Mastodon.com chyba jest taka lista
z rekomendowanych serwerów na których polecałem zakładać konta, no.
Ale na przykład Social Loli go zablokował na jakiś czas. Nie wiem, jak jest teraz, ale wiesz, ja miałem u siebie na feedzie takie, wiesz, dziury. Ten wpis został ukryty, Tak mówię, okej, okay, czyli to jest właśnie to, co na początku myślałem, że to jest plus, bo jakby jesteś w stanie dobrze użyć tej funkcji, w takim sensie, że dobra, no nie chcę syfu, nie chcę tam...
Znaczy, no wiesz, no to jest zawsze tak, że administrator podejmuje decyzję za całą instancję, inaczej, administrator podejmuje decyzję za całą instancję, z jakimi instancjami nie będzie się federował, ale ty masz jeszcze decyzję w ogóle, jakie instancje chcesz wyciszyć jako użytkownik, nie? Więc to
oczywiście,
jest tak,
no ja tego sposób. Nie zrobiłem oczywiście fizycznie.
Ale no ja ale nie mam wyciszonej na tym Paweł, na tym orzech.me, nie mam wyciszonej instancji 10.10.10.
No to
w sensie,
może
że
już
ja się
to wróciło, może się tam dogadali.
Ale ja to, bo też to intencjonalnie administrator robi albo nie robi, nie? W sensie
ja wiem,
jest
no
grupa
tak,
jakaś
to,
tak...
Oczywiście. No. No i zresztą ci administratorzy też sami między sobą jakoś dogadują kwestię tej czarnej listy, szarej listy,
Fediblock
whatever,
to się
nie?
chyba nazywa, hashtag Fediblock jest coś takiego.
No więc no ciekawe. Znaczy, no i właśnie jakby to mnie trochę od tego Mastodona odciąga ze względu na to, że wiesz, jakby no...
No a z drugiej strony, wiesz, Twitter w każdym momencie może zablokować.
O nie, oczywiście, że tak.
Ale jaką pracę?
No, że wiesz, jeżeli się okaże, że dużo moich znajomych, których obserwuję, siedzi na serwerze, który zrobi coś głupiego, nie? Albo z jakiegoś powodu admin mojego serwera ten serwer zablokuje, to ja po prostu nie widzę ich wpisów i muszę śledzić to, dlaczego tak się stało. Aha, dobra, czyli no wiesz, teraz się nie dogadali, teraz to jest zablokowane, to ja teraz muszę, co ja mam zrobić? Mam się przenosić na inny serwer?
To jest sam problem jak to, że ktoś, kogo obserwujesz na Twitterze, dostanie bana, ktoś, kogo obserwujesz na Twitterze, przestanie pisać na tym koncie albo zmieni konto. W sensie to jest ten sam problem, nie?
Tak,
tutaj
tylko
to, co się rozkłada,
bardziej globalny,
to jest to, że nie ma...
Wiesz, no bo dotyczy
właśnie
wielu
to, co się rozkłada,
nagle
to jest
kont.
To... Tak, i mówię, no to, co się zmienia, to jest to, że w przypadku Mastodona nie ma jednej entity, która to zatwierdza.
Tak. No,
i masz po prostu
ma
ileś,
plusy
dużych,
i minusy,
ileś serwerów, które... Tak, no masz ileś serwerów, które podejmują decyzję... Oho, będą dźwięki wiercenia u mnie, bo...
No cóż,
sąsiad wierci.
Wiadomo, no jak trzeba, to trzeba.
I teraz, no dobra, to będę próbował mówić
mów,
przez te wibracje ego.
Myślę, że będzie dobrze.
To jest trochę tak, że tą decyzję na temat tego, z którą instancją się federujesz, a z którą nie, podejmuje za ciebie twój administrator. I to jest tak, że jest ich dużo, dużo więcej,
tak,
bo są dużo, dużo mniejsze instancje. I teraz to, co daje ci ta wolność, to jest to, że gdyby stała się taka sytuacja, że o, załóżmy, bo ty mówisz od takiej strony, że ja nie widzę wpisów z twoich ziomków. Okej. Okay. Tak. Wtedy jesteś w takiej sytuacji, że no musisz pewno za tą masą krytyczną w jakiś sposób pójść, nie? Ale zakładając całkowicie drugą hipotetyczną sytuację, to jest to, że na przykład ktoś na twojej instancji robi takie rzeczy i twoja instancja będzie blokowana, w sensie na przykład social lol byłby blokowany, nie?
Tak.
I to, na co pozwala cały Mastodon, to jest to, że ty możesz w dowolnym momencie stwierdzić, ok, nie podobają mi się zasady instancji, na której jestem.
Ja to rozumiem.
Instancji... I mogę przeskakiwać między innymi tymi instancjami w dowolnym momencie i nie ma tutaj żadnego problemu, nie?
Ja
możesz
to rozumiem,
założyć
oczywiście
sobie po prostu nowe konto albo założyć własną instancję, nie? I wiadomo, że może być tak, że ja sobie założyłem instancję i ktoś stwierdzi, na przykład Social LOL stwierdzi, my banujemy tą instancję, nie?
Właśnie o to chciałem zapytać, to była jakby moja oryginalna myśl, że jakby jak są traktowane takie mikroinstancje, w takim sensie takie, które faktycznie mają jednego
nie,
lub dwóch użytkowników.
Nie ma z nimi problemu. Mhm. Nie ma z nimi problemu. Nie widziałem, wiesz, to tak długo jak nie będziesz robił, banowanie jest procesem, który jest akcją, nie? W sensie to musi zajść, ktoś to musi zrobić, z kogoś zbanować. Więc tak długo, jak nie będziesz się w cudzysłowie wychylał, czy nie będziesz nikomu robił krzywdy, no tak długo nikogo nie obchodzi. Ja widzę, obserwuję bardzo dużo osób, które są na wielu różnych instancjach, nawet kiedyś się śmiałem, że przejechanie tej listy, żeby zobaczyć, jakie domeny ludzie mają w instancjach, to jest niesamowite, nie? Naprawdę najśmieszniejsze na świecie. Ja mam taką domenę Proza Pizza, która kusi, żeby też była instancją kiedyś, bo to jest w zasadzie no wiesz, Proza Pizza jako instancja, nie? Anyway, więc no jest po prostu tak, że tutaj nie ufasz jakiejś dużej korporacji, tylko ufasz temu jednemu, czy tam jakiejś grupie osób, które prowadzą twoją instancję. Zawsze możesz stwierdzić, że im nie ufasz i przenieść się na instancję, którą sobie samemu zrobisz, wykupisz cokolwiek, bo to jest takie, są takie opcje. Akurat teraz przez ten Exodus jest bardzo ciężko kupić sobie serwer Mastodona, bo wszystkie jakby firmy, które oferowały serwery Mastodona jako usługę, dostały taki influx ludzi, że nie nadążają te serwery po prostu wypuszczać. Ale możesz sobie, wiesz, no, założyć taki serwer, albo przeskoczyć do innego. Są te, w cudzysłowie, semi-oficjalne, bo jest Mastodon Social, Mastodon.online, które są w, jakby... Tam ten gałgan no, cały.
Udają centralizację, jakby w takim sensie, że
tak,
to,
udają,
no, powiedzmy,
są
że,
domyślnym serwerem, powiedzmy,
tak,
nie?
Tak.
No. One co prawda mają teraz inny problem, mianowicie tam przyszło tak dużo ludzi, że te serwery stały się wolniejsze, dlatego ludzie mówią, no szukajcie sobie mniejszych innych instancji. No ale to też jest, to jest taki, to jest to piękno internetu, które kiedyś było, które mam wrażenie powoli zaczyna trochę wracać. W sensie każdy sobie trochę sterem, żaglem, okrętem może być i są oczywiście, takie same jak było kiedyś z blogowaniem. Są serwery typu blogs.pl, blog.pl, czyli te duże instancje, ale mamy tych takich, którzy zakładają blogi na własnej domenie, sami je sobie tam ogarniają i są w takie zenboxy, czyli host Mastodony tego świata, że każdy może tą własną instancję mieć, nie? No jedyna różnica jest taka, że przestajemy płacić swoimi danymi, a trzeba zacząć płacić pieniędzmi, nie? W sensie to nie jest tak, że te serwery utrzymują się same, tylko tam ten koszt jakiś jest. W przypadku Twittera no nikt z nas nie płacił. No dobra, ja płaciłem przez parę tamtych, ale wiesz, de facto nikt nie płacił za to, żeby móc z tego Twittera korzystać. No bo ceną nie były pieniądze, tylko potencjalne pieniądze czy dane, które Twitter mógł z nas strzelać. A tu w przypadku Mastodona no płacisz ewidentnie pieniędzmi, tak? Albo nie płacisz nimi w ogóle i korzystasz za darmo, bo możesz tak robić. Są instancje, które przecież, w sensie żadna instancja nie pobiera pieniędzy praktycznie za to, żeby na niej być, nie? No ale wiesz, OMG LOL na przykład, który ma tą swoją instancję Social LOL, no to płacisz pieniędzmi za to, żeby na tej instancji siedzieć, no, nie?
Tak, bo,
no, bo płacisz swoim kontem.
Gatekeeping jest taki, że tak.
Tak, i wtedy, no to też, wiesz, to też sporo rozwiązuje, nie? Bo kiedy płacisz, to, nie, to jest dużo mniejsza szansa, że będziesz trollował na tym serwerze, nie? No bo cię po prostu administrator wyrzuci, żeby całej instancji nie narażać.
To trochę jak tak więc... Elon Musk był zachwycony, że pojawiły się te wszystkie fejkowe konta, bo raz, że zwiększyły usage platformy, a dwa, że jak ich banowali, no to i tak kasa zostawała w kieszeni, nie?
No tak, oczywiście, ale no... więc ja jestem podekscytowany, wracając do tego, że są te alternatywy typu Hive, widziałem, że ktoś tam...
Tak, właśnie teraz Hive zaczyna robić się popularny, widziałem u mnie.
Wygląda
też na
strasznie,
Twitterku.
Nie będę z tego korzystał.
Bardzo wolno działa niestety, więc no ewidentnie też, no, też odczuwają ten odpływ. Jestem mega ciekawy w ogóle, gdzie wylądujemy, w takim sensie, że... Nie mam pewności, że Mastodon będzie tym miejscem, nie? Jeszcze.
Ja rozumiem to, rozumiem. Ja mam takie poczucie, że Mastodon jest o tyle przyjemnym miejscem do tego, żeby na nim wylądować, że wraca bardzo kontrola, ale ziomek wierci, wraca bardzo mocno kontrola dla użytkownika, nie? W sensie ja jestem panem i władcą siebie, swojego serwera, swoich danych i tego, co z nimi robię. I to jest bardzo fajne, kiedyś mieliśmy te właśnie, mówię, małe internety, każdy miał swoje takie małe internetowe serwery, strony i w ogóle i każdy sobie to utrzymywał i one były one się ze sobą komunikowały, prawie jak federacja dzisiejsza, bo korzystały tam z RSS-ów, pingbacków, tracelinków, co tam WordPressy miały. No teraz sytuacja jest taka, że mamy ActivityPub jako ten protokół komunikacji. Fajnie, kiedy te aplikacje mogą się ze sobą komunikować, no bo jednak zmniejsza to próg wejścia, który i tak jest duży. Boże no... święty, jak on, ja, on tak tutaj... Popatrz go, jak on wierci.
No wierci niesamowicie, ale myślę, że spróbujemy coś z tym zrobić.
Janusz Wiertło, witam.
Tak. Ja wiem, wiem oczywiście, o czym mówisz i się zastanawiam, jakie to może mieć implikacje dla tego, jak nasz internet i tworzenie treści w ogóle będzie wyglądać, bo tą potrzebę decentralizacji na pewno odczuwają ludzie, którzy są bardziej zaawansowani, jeżeli chodzi o w ogóle, wiesz, internet i to, jak to działa. Zresztą właśnie samo to skomplikowanie Mastodona jednak jest takim niewysokim płotkiem, ale jednak płotkiem, przez który duża część ludzi nie przejdzie, bo będzie to dla nich za trudne. A chociaż no tam powiedzmy tam no, zwykły Kowalski pewnie wyląduje na tym Mastodon Social albo ktoś mu tam powie, że tu kliknij i będzie git, nie? I tu możesz mnie obserwować i tak dalej, ale jakby samo korzystanie z Mastodona i to, jakie rzeczy się dzieją, które jeżeli ktoś ci tego nie wytłumaczy, to nie masz szans, żebyś wiedział o coś, co się stało, nie? Że jeżeli nagle przestajesz widzieć wpisy znajomych, to jest naprawdę bardzo mała szansa na to, że zorientujesz się, co się stało i będziesz w stanie to jakkolwiek naprawić, nie? Bo ja rozumiem, że przechodzenie między serwerami to jest jeden klik, ale to jest jeden klik dla nas, a pewnie 20 klików i 3 strony do przeczytania dla zwykłego Kowalskiego, co już jest zbyt dużym wyzwaniem i zbyt dużym, zbyt trudnym, trudną rzeczą do zrobienia, bo to też jest tak, że wiesz... Czy mi aż tak bardzo zależy, nie? Takiemu zwykłemu Kowalskiemu, czy nawet...
Oczywiście.
Natomiast do czego dążę? Myślę o tym, że gdyby stało się tak, jak mówisz, że faktycznie świat troszeczkę się zdecentralizuje generalnie i przejdziemy na te rozwiązania nie pojedynczych serwisów, to raz, że oczywiście... jakby instytucja influencera jako takiego może mieć, może stracić na znaczeniu w takim sensie, że po prostu influencerzy w danych miejscach będą mieli mniejsze zasięgi prawdopodobnie, nie? Ale jeszcze jest jedna rzecz, że generalnie tak zwani twórcy internetowi i ja traktuję jakby Twitterowiczów też jako twórców internetowych, bo jednak wiesz, no układają te słowa, swoje myśli w słowa i wyrzucają do internetu w formie takiego mikrobloga zresztą.
Myśli i słowa, tak to jest. Wszystko.
To wiesz,
nowy
to
dzień.
Dla nich, czy to znaczy, że tylko ci bardziej techniczni rozgarnięci będą, jakby wróci się do tego modelu, nie? Że jakby założenie bloga kiedyś nie było takie proste, nie? Jakby trzeba było faktycznie tam wyklikać, coś porobić, żeby te treści pisać.
No teraz na szczęście już jest.
No w teorii oczywiście, tylko bo oczywiście, że jest bardzo dużo serwisów, wiesz, które dają taką możliwość, że wystarczy, że założysz konto i cyk, no, cyk, cyk i ogarniesz. No chociażby, no, no ale tam jest i blogi na Google chyba, chociaż nie, Google akurat zamknęli.
Już chyba nie ma.
Ale generalnie, no wiesz, tego typu serwisów jest bardzo dużo oczywiście i możesz linka do wpisów wrzucić każdemu tam dowolnym miejscem. No ale, no właśnie, no jeżeli będziemy decentralizować dalej jakby tą taką społecznościową komunikację, no to rzeczywiście może być tak, że jakby głos zostanie tylko wśród tych, którzy są bardziej zaawansowani technicznie i tak było kiedyś, nie? Jakby dostęp do internetu był dość skomplikowany, jak na wiesz.
Nie, nie sądzę, Wojtek, bo to jest tak, że żeby dana usługa osiągła sukces, to musi jednak przekroczyć pewien próg krytyczny, nie?
To myślisz, teraz... że Mastodon dąży do tego, czy nie dąży,
do
czy to się wydarzy?
Do 5 milionów użytkowników jest już jakimś progiem, powiedziałbym, no nie? Natomiast przychód, w sensie przychód, że przychodzi użytkowników, widziałem, do całej sieci, chyba 500 000 w ciągu ostatniego tam tygodnia, coś takiego. No to jest dużo.
No to już
ja nie
dużo,
mówię,
no,
że Mastodon będzie, Mastodon będzie drugim Twitterem, don't get me wrong, ale z drugiej strony ja też nie jestem do końca przekonany, czy jak ja tego potrzebuję, czy to jest dobry kierunek dla świata. No i ja w dalszym ciągu teraz już nie do końca wiem, czy Twitter jest potrzebny w ogóle.
Właśnie też nad tym ostatnio myślałem. No bo Elon, wiesz, mimo też patrząc na to, jak on działa i co robi, no to wygląda na to, jakby robił wszystko, żeby Twittera zabić, a sam twierdzi i to, co pisał, że Twitter musi istnieć, bo to jest tak naprawdę jedyna platforma, która daje możliwość takiej w miarę swobodnego wyrażania myśli, chociaż on jest tym, wiesz, ekstremalnym orędownikiem wolności słowa, więc nie wiadomo, jak tam z zasadami Twittera, ale no, problemów tam jest naprawdę bardzo dużo, bo też wychodzi na to, że jakby Elon jest bardzo zamerykanizowany i jakby nie za bardzo patrzy na to, co, wiesz, jak działa Twitter w innych krajach, że w Unii Europejskiej to trzeba też jakby brać pod uwagę prawa każdego z krajów, więc to nie jest tak, że możesz sobie w regulaminie zapisać, że no to teraz to można wszystko, no bo no nie można wszystkiego, zresztą Unia Europejska chyba tam chce Muska do siebie zaprosić na pogadankę o przyszłości Twittera, no ale jakby docelowo w teorii dla Elona Twitter musi istnieć ze względu na to, że jest właśnie jedyną platformą takiej interkomunikacji światowej, platformą, gdzie można wyrażać myśli i platformą, gdzie można dyskutować o wszystkim, nie? I dlatego pewnie będzie chciał ją przekształcić w jakiś sposób lub zbudować zaraz no właśnie obok tą aplikację X, która będzie z kolei jeszcze czymś innym, bo klasyka ma być komunikatorem. Tak ja sobie wyobrażam, no bo on też mówi, że to ma być taki WeChat, tylko że amerykański, nie? Czyli komunikator, który w ramach siebie ma też możliwość płatności, co zaraz Apple zaraz będzie krzyczał, że tak to nie można, bo przecież tu 30% trzeba oddać. Zresztą już się zapowiada jakieś tam niesnaski wokół tego tematu między Applem a Elonem Muskiem de facto, więc tutaj też zobaczymy, jak to się zakończy, no ale taka turbo aplikacja, Telegram trochę ma chyba zakusy na to, żeby być czymś takim, nie? W sensie, tak. Biorąc pod uwagę to, jakie funkcje wprowadzają teraz te toncoiny, możliwość wysyłania kasy, wiesz, ludziom, no nie za bardzo możesz dalej coś, cokolwiek zrobić z tą kasą, ale no, powiedzmy, że jest to jakiś start, nie? No, czegoś trzeba zacząć oczywiście. I co ciekawe, Apple nie ma problemu z toncoinami.
No, dlatego, że ale to nie są pieniądze. Chyba teraz tak, ale wprowadzili chyba teraz jakieś zasady odnośnie krypto i NFT.
W App Store, tak?
Było coś takiego.
Okay,
ale nawet nie pamiętam już co. No właśnie, bo chciałem powiedzieć, że ja przestałem wchodzić tak często na tego Twittera. Mhm. Dalej wchodzę codziennie, bo jestem zjebany, ale nie wchodzę tak często, jak wchodziłem wcześniej. W sensie to nie jest mój... Wyrzuciłem go z pierwszej strony na telefonie. Okay. Nie mam aplikacji na komputerze, tylko skorzystam z przeglądarki. Mm-hmm. I zacząłem wchodzić dużo mniej i powiem ci, że się dużo lepiej czuję.
Okay.
Psychicznie.
I Twitter jest twoim takim jak mój Instagram. Trochę.
Tak?
No ja na Instagrama praktycznie w ogóle nie wchodzę. Ja tylko wchodzę, jak dostaję powiadomienie, jak ktoś do mnie coś napisze.
Ja przestałem wchodzić na Twittera i się okazało, że dużo mniej wiem o tych wszystkich dramach, które się dzieją w Polsce, czy na świecie. I ja wiem, że to trochę ograniczam sobie jakby światopogląd czy wiedzę na temat rzeczy, które dzieją się na świecie, ale one do mnie docierają, jak są super istotne innymi metodami również. Mhm. Dalej czytam blogi, mam RSS-y, więc to też nie jest tak, że jestem pozbawiony całkowicie informacji ze świata zewnętrznego, ale mam takie poczucie, że jak ja nie wiem, co się w Polsce odpierdala, to się czuję dużo z tym wszystkim lepiej. Ja ostatnio się dowiedziałem, w sensie jest jakiś taki żart z tego, jak Kaczyński jeździ po tych wszystkich miejscowościach i pierdoli jakieś kocopoły straszne i opowiada jakieś absolutne głupoty, straszne rzeczy. Mhm. Typu tam chyba ostatnio był bardzo duży, bardzo dużą aferę zrobiło jego wyrażenie, że kobiety nie robią dzieci, tylko walą w szyję. Mhm. I dotarło do mnie to, bo ja gdzieś tam na TikToku to do mnie dotarło, że to się zostało to się pojawiło także spokojnie, jakby największe, jakby badziew i tak do mnie dotrze.
Jasne.
Ale potem jak miałem takie turne po Twitterze, sobie pochodziłem, to Jezus Maria, jakie to jest w ogóle festiwal sucharów i robienia bezbeków, bo wszyscy, czy RTM-y, czy jakieś inne gówno z tego, że kobiety dają w sobie szyję. ja mam takie, Boże, ja się jednak czułem faktycznie lepiej, kiedy ja tych rzeczy nie wiem, bo ja, jak, moje poglądy są jakieś konkretne i jak ja nie widzę, w sensie to jest absolutnie bezwartościowe śledzenie dla mnie tej informacji. One są tych typu, co tam ciekawego zrobił dzisiaj Kaczon. To jest bardzo bezproduktywne i jakby ewidentnie działa na tym mechanizmie, ja oczywiście jestem super mądry teraz, nie, a nie 10 lat temu, działa na tym mechanizmie, żeby wybudować, wiesz, emocje w tobie wywołać, nie, negatywne jeszcze tym bardziej.
Oczywiście.
Ja mam takie, wiesz, jak wchodziłem, to miałem tak, przecież ja jestem oczywiście na tyle inteligentny, że nie łapię się na te wszystkie sztuczki, które robią z clickbaitami czy z przesyłaniem do mnie informacji, która ma wzbudzić we mnie emocje, bo jestem oczywiście ponadto. Ja się nie dam na to złapać. Gówno, prawda, łykałem jak pelikan, teraz jak nie wchodzę, to widzę, że to po prostu działa na mnie dużo lepiej i jestem, wiesz, jak byłem, miałem constant stream tych informacji na twarz, to nie zwracałem na to uwagi, a teraz jak nie wchodziłem i potem intencjonalnie wszedłem, to widzę, okej, w sensie to jest męczące. Ja zacząłem odobserwowywać, jak teraz jak wchodzę na Twittera, to przestaję obserwować ludzi na przykład niektórych, bo stwierdzam, Boże, po co mi to? To jest, znowu, no ale to jest, więc dla mnie to, że Elon Musk kupił Twittera i on dąży do zera, najlepsza rzecz na świecie. Ja w końcu zacząłem dbać o moje zdrowie psychiczne, interesować się tym, ile treści, jakich czytam i w jaki sposób dostaję content dalej i kto jest właścicielem moich treści. O, czekałem tydzień na to, żeby dostać eksport z Twittera w ogóle, nie?
A, ale wiesz, ale przyszedł w końcu.
Tak, dostałem w końcu, dostałem wczoraj czy przedwczoraj. I mam takie, wiesz, no, bardzo interesujący etap.
To ja wiesz, jakby to nie jest nic nowego oczywiście, bo ja też miałem taki czas w swoim życiu.
Powiem ci tylko jedną taką ciekawostkę a propos jeszcze eksportu Twittera, bo chciałem tylko do niego nawiązać, bo jak zrobiłeś go, pobrałeś go?
Tak, ale nie otwierałem.
Okej, bo jak go otworzysz, w środku jest taki plik yourarchive.html pliczek, który otwiera stronę internetową, która pokazuje informacje na temat, no cześć Paweł, to jest twoje archiwum, bla bla bla, to są twoje konta, szacowany rozmiar 975 megabajtów i tak dalej. Podsumowanie, oto kilka danych statystycznych z twojego archiwum.
A, to jest coś takiego, okej.
1014 tweetów, 13 tweetów, w tym edytowane wersje, bo ja mam uruchomiony sam Ephemeral, który usuwa mi tweety starsze niż rok, pół roku. 288 polubień, 111 wyciszonych kont, 8 chwil, 0 list i 32,5 tysiąca zablokowanych kont.
Co? A bo ty miałeś tam wtyczkę jakąś, co blokowała ludzi, którzy polajkują coś, co ty wrzucisz do...
Wziąłem sobie parę takich polskich kontrowersyjnych tweetów, bo to jest tak, że on nie blokował też osób, które ja obserwuję, więc stwierdziłem, to jest wystarczający filtr. Cała reszta może polecieć. Bo ja wiem, że są ludzie, którzy lajkują czy followują jakieś konta ironicznie. Sam obserwowałem Donalda Trumpa, czy nawet dalej obserwuję. No ale jednak, więc ja używałem tego mega bloka bardzo dużo i zablokowałem ewidentnie 32 tysiące kont.
No to potężna sprawa. No ja nie miałem tego kasowania wpisów, więc właściwie no faktycznie mam całe archiwum tego, co ja tam wyczyniałem na Twitterze. No to muszę tam zajrzeć do tego zipa, bo tak na razie, wiesz, mówię, ściągnę i wystarczy. Ale co ciekawe, on bardzo mało zajmuje u mnie, bo to jest 650 mega, więc wcale nie tak dużo. Widziałem, że ludzie 300 pisali...
300 megabajtów mniej niż ja, więc to też nie jest aż tak, wiesz.
Okej. Ale widocznie, wiesz, wrzucałem pewnie mniej zdjęć, mniej nagrań wideo, mniej, wiesz, jakby takich multimedialnych rzeczy, tylko faktycznie skupiłem się na tekście raczej, no bo tak chyba mój mózg działał, na Twitterze przynajmniej, nie? Jakby tak to funkcjonowało. No ale spoko, nie? Jakby mam to... Nie jestem super teraz jakoś aktywny, żeby robić ten archive jeszcze raz. Myślę, że to, że zrobiłem to jakiś czas temu, no to wiesz, to mi na razie w zupełności wystarczy. Nie wiem, czy ja cokolwiek z tym kiedykolwiek zrobię, nie? Ale jakby poczułem, że okej, jak już zbliżamy się do tej góry lodowej, no to dobrze to mieć. Czy Twitter przetrwa według ciebie? Zamykając tą dyskusję, zamykając w ogóle kwestię już i myślę, że ten temat już raczej nie wróci przez najbliższy czas, no chyba, że się coś dużego stanie, ale zamykając to, czy on przetrwa najbliższy rok, powiedzmy?
Myślę, że tak, że nie upadnie, ale ja nie widzę z siebie na końcu przyszłego roku jako aktywnego użytkownika Twittera. I nie mam z tym problemu. I jeśli to będzie, pamiętasz, jak kiedyś z pół roku temu mówiłem, że no, ja myślę, że nie widzę siebie korzystającego z social mediów za x lat. Coś takiego powiedziałem. No i ewidentnie ten proces szybciej niż ja chciałem się dzieje, no bo wiesz, to, że się przyniosłem Mastodona, to spoko, ale no to wiadomo, korzystam mimo wszystko mniej niż korzystałem wcześniej.
Ale myślę, to jest, że przetrwa. Ciekawe, że nadal, skoro postawiłeś u siebie, wiesz, serwery i Pixel Feda i tak dalej, to jednak jest w tobie jakaś potrzeba podzielenia się na przykład właśnie fajnymi zdjęciami. No to po coś to robisz, tak, nie?
Z drugiej strony ja też lubię kucować, nie? I to jest trochę taki obok to się dzieje, nie? Że faktycznie ja sobie kucuję i przez to jest taka platforma. A to, że ja lubię, wiesz, ja właśnie zastanawiałem się, bo mówię, po co mi blog na przykład, nie? Dla mnie taką potrzebę, ja mam taką potrzebę w sobie, żeby dzielić się czy mówić o jakichś moich myślach i o technologii w ogóle, ale podcast mi ją absolutnie załatwia całkowicie. Mi się często na przykład nie chciało pisać o technologii na Twitterze, bo już o co mam pisać? W sensie, o czym? Ja w podcaście powiedziałem, co sądzę. Już nie mam nic do powiedzenia. Proszę posłuchać podcastu, nie? Kiedyś był taki żart, że ktoś mnie o coś zapytał, ja mówię, nagrałem o tym cały odcinek, proszę bardzo. I to jest jakby trochę w tę stronę, nie? Nie wiem, jak bucersko to może brzmi, ale z drugiej strony, what you gonna do?
No, to tak, no wiesz, zresztą platformy pojawiają się i znikają, no. Ja miałem takie poczucie, że tak, czy Twitter przetrwa? Myślę, że przetrwa też, to znaczy, że on najbliższy rok spokojnie jeszcze pociągnie, bo wiesz, Musk po pierwsze ze zwolnił w cholerę ludzi. Podejrzewam, że mogą się zacząć pojawiać problemy takie czysto techniczne, to znaczy, że wiesz, będzie wolny, albo będzie się coś gorzej ładować i tak dalej, bo bardzo trudno jest jakby pull this off z takim zestawem ludzi, który został. Jak dobrzy inżynierowie to nie byli, jakby no, wiadomo, no, wiesz, to mogą być naprawdę potężne kuce. Natomiast chodzi o to, że no, wiesz, utrzymać tak popularną i tak dużą platformę przy życiu, to jest naprawdę ogromne wyzwanie. Na razie działa z jakiegoś powodu, no to też dobrze świadczy o tym, kto go pisał i jak go pisał, bo to znaczy, że jest tam, wiesz, dużo failsafe'ów porobionych, że wiesz, serwery jak padnie, to się od razu przerzuca na drugi i tak dalej, więc to jest spoko. No pytanie, jak długo to jeszcze potrwa, ale myślę, że wiesz, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się różnych technicznych problemów. Czy ja będę? No ja chcę być, wiesz, ja Twittera, tak jak teraz już jest dla mnie trochę zimniejszy, to nadal traktuję to miejsce, że to jednak są ludzie, których ja obserwuję od wielu lat już. Dzisiaj w ogóle mam rocznicę korzystania z Twittera, 14, stary.
Widziałem.
14 lat korzystania z Twittera, no kawał czasu. I właśnie tak ostatnio zdałem sobie sprawę, że to jest jedyne miejsce, w którym, jak bardzo egoistycznie by to nie zabrzmiało, faktycznie mogłem poczuć się, że jestem popularny, może to nie jest dobre słowo, ale że jakby wiesz, w pewnym sensie jestem jakimś tam influencerem, nie? Z kilku względów. Z jednego oczywiście takiego, że no jednak ponad 10 tysięcy obserwujących, to jest naprawdę duży wynik, niezależnie od tego, jak długo był zbierany. Szczególnie, że ja nigdy nie wykonałem żadnego, wiesz, fejkowego ruchu, tam nie kupiłem żadnych followersów ani nic. No jeżeli ktoś zrobił to za mnie i dla mnie, no to mogę o tym nie wiedzieć, ale generalnie jakby to są raczej, dziękuję bardzo, to są raczej followers, chociaż tam z tysiącem żeśmy coś, jakieś beki robili, nie?
Tak, ja myślę, że my robiliśmy, że tam myślę, że można było tak z parę stów, żeśmy mogli coś tam dla beki zrobić.
Może. Ale faktycznie wiesz, no, to jest takie miejsce, jedyne tak naprawdę, które czułem, że jest bardzo moje, bardzo, wiesz, czuję się tu jak w domu, znam tych ludzi, których obserwuję w dużej mierze, wiem, czego się po nich spodziewać i tak dalej. No jakby tak je traktowałem i jak zniknie, no to jednak gdzieś tam ten sentyment, wiesz, zostanie pewnie, że no kurde, to właściwie jedyne miejsce, gdzie czułem się rozpoznawany, a gdzieś tam jakąś taką potrzebę chyba mam, więc ciekawy jestem, jak będzie po co będzie post Twitter i dlatego tak, wiesz, podpytuję o te nowe platformy, ale biorąc pod uwagę to, jak to teraz wygląda, to mam wrażenie, że jednak na razie ludzie trochę uciekają w chaosie i tak nie do końca będzie wiadomo, gdzie wszyscy wylądują, a tak naprawdę wygląda na to, że każdy wyląduje trochę gdzie indziej i zaraz będziesz musiał mieć, wiesz, 4 różne aplikacje, żeby obserwować na pewno wszystkich swoich znajomych. Oczywiście żartuję, bo prawdopodobnie skończy się na tym, że nie będziesz miał żadnej, albo ewentualnie tego Mastodona, bo on ewidentnie w tym naszym świadku technologiczno, no takim społecznym, jednak zyskuje na popularności najszybciej i najbardziej dynamicznie, więc jak bardzo bym na niego nie psioczył, to prawdopodobnie, wiesz, to i tak jestem tam i będę tam na razie, więc prawdopodobnie na nim się skończy. We'll see. Ale no, ciekawie się robi. W sensie nie spodziewałem się, że wiesz, że ten nasz świat internetowy nagle tak bardzo skręci, a to jest tylko jeden serwis, nie?
No ale wiesz, on jest, to jest jeden serwis, z drugiej strony to jest serwis, który dla nas był najważniejszy, ja i ty najbardziej lubiliśmy z jego korzystać i tak dalej, więc wiesz, że to jest duża zmiana, no bo jednak główne miejsce w cudzysłowie poza forum naszym jest, nagle się mocno zmienia, nie?
No tak. No i nie mamy za bardzo na to wpływu, nie? Jakby po prostu się zmienia i koniec. No dobrze, to już nie będziemy, myślę, że to jakby konkluduje naszą tutaj długą debatę na temat Twittera. Dalej możecie to śledzić, wiesz, co Elon robi na tej stronie, o której mówiłem. Czy masz jeszcze coś do dodania?
Nie, absolutnie, brońcie Panie Bogu, już nic więcej.
Doskonale. No jakby zobaczymy, no jeszcze może coś się wydarzy. Ja mam kilka takich króciutkich newsów i na pewno coś tam zostanie do tego, ale mam...
Bo ja na After Darka chciałbym tylko powiedzieć dla osób, które After Darka nie mają, że ja w After Darku będę chciał porozmawiać o tym, gdzie wydałem głupio pieniądze. Pozdrawiam.
Doskonały pomysł. A to a propos, w zeszłym odcinku mówiłem, że Elgato ma coś pokazać, no i pokazali faktycznie, pokazali tego Stream Decka Plus i to jest taki Stream Deck, czyli te guziczki z LCD, ale oni teraz zrobili tak, że jest 8 guziczków, jest panel z ekranem dotykowym i jeszcze 4 gałki do kręcenia, więc już no naprawdę polecieli w kosmos, ale tak naprawdę jego największą zaletą jest, moim zdaniem przynajmniej, odblokowanie software'u tak zwanego Wavelink i to jest software, taki mikser software'owy, który daje ci możliwości takie, że na przykład możesz mieć inny miks słyszeć w słuchawkach versus to, co na przykład idzie na stream, czyli możesz różne wysokości dźwięków sobie ustawić, że ty na przykład nie chcesz tak głośno słyszeć muzyki, albo ty nie chcesz tak głośno słyszeć czegoś tam, ale ludzie w twoim streamie mają troszeczkę inaczej. No i daje dużo możliwości jakby, wiesz, software'owego właśnie rutowania tego sygnału, że tam tu z przeglądarki to będzie tak głośno, tu z gry to będzie tak i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest duża zaleta i to, że właśnie można to Stream Deckiem odblokować, to jest fajne, bo do tej pory można było to zrobić tylko kupując mikrofony Elgato. No a wiesz, no jak się ma już Shure SM7B, no to kupowanie mikrofonu Elgato to jest trochę jednak step down, więc raczej to było słabe, że trzeba, nie? A teraz już nie trzeba, więc to jest fajne. Czy kupię? Na razie nie mam w głowie pomysłu na to, jak to wykorzystać, więc jak mi coś wpadnie do głowy, no to może. Przeglądałem faktycznie, no cena jest taka dość wysoka, bo to jest ponad 1000 zł, a na przykład patrzyłem na ceny tych nożnych guzików, tam jest tak, że masz ten nożny sterownik, no to tam na przykład już można kupić go za tam 320 zł bodajże, więc no to jest trochę mniej kasy, a wydaje się to w moim przynajmniej przypadku, że jakbym miał pod nogą, wiesz, na przykład zapisywanie klipu z tego, co się dzieje w grze, no to by było wygodniejsze, jak trzymasz, wiesz, ręce na padzie i masz cały czas zajęte i grasz, a jednak naciskasz guzik nogą i klip się zachowuje. Może to jest jednak kierunek, w którym powinienem iść, no bo ten Wavelink oczywiście jakby to jest wygoda i tak dalej, no ale wymagałby ode mnie tutaj przeorganizowania tego setupu audio, ale docelowo na pewno byłby wygodniejszy w wykorzystaniu niż to, co teraz mam, więc na razie tak, no zobaczymy, może kiedyś stanieje, no, nie sądzę, ale może. To ja chciałem tylko jedną rzecz ciekawą, myślę, taką semi-technologiczną wrzucić na koniec. Czy wy w domu macie kwiaty, powiedz?
Mhm.
Macie? Żywe mamy. I dbacie o nie. Tak. Tak? Ale czy to są tylko te kaktusy?
Kwiaty konopiny. Marihuany nie zaczynę. Nie, śmieję się. Mamy dużo kwiatków w ogóle.
Okay.
Mamy tak. widzę, że u mnie w pokoju jest kaktus, taki dość duży, i jakieś takie białe liściaste coś. Mamy kwiaty kawy, jakieś tak. No, dużo tych kwiatów jest u nas w domu. Ja jestem fanem sztucznych roślin, bo nie trzeba ich podlewać i nie umierają.
No jasne.
Ale żona ma tutaj do tego tak opinię, żeby raczej to były normalne kwiaty.
Rozumiem i szanuję. U nas nie ma w ogóle kwiatów w domu. Chyba, że wiesz, stary coś nabroi i przyniesie ze przeprosinami cięte kwiaty. Z... Albo ewentualnie jest rocznica ślubu. Prawda? Natomiast rzeczywiście może powinniśmy to zmienić, no bo kwiaty generalnie są dość zdrowymi rzeczami do trzymania w domu, no bo trochę filtrują powietrze, trochę tworzą tlenu, nie powiem, jest to jakoś super dużo,
mam
ale...
Mam tutaj taką scenkę rodzajową, mogę powiedzieć, a propos kwiatków,
no.
Bo widziałem się z Andrzejem i Andrzej znowu pokazywałem mu jakąś tam automatyzację z domu i wchodzi i widzi, że w biurze właśnie stoją dwa kwiaty i ja mówię, no fajnie, fajnie, mówię, nawet chłopaki mają tak zrobioną automatyzację, żeby miały słońce najdłużej jak się da. I ja zapytał, co? I ja mam zrobioną taką automatyzację, że ja siedzę w biurze, w którym praktycznie nie potrzebuję światła zewnętrznego, bo ja korzystam to mam duży monitor, który jest dość jasny, a do tego mam zewnętrzne źródła tutaj światła, które mi to światło dają, a jak miałem światło jednak z zewnątrz, to mi waliło w monitor i tak dalej. I teraz automatyzacja, którą zrobiłem, jest taka, że jak ja się, jakby jak jest rano, to okna, rolety się podnoszą tylko tyle, żeby chłopaki mogły zobaczyć świat i żeby ich słońce dotykało. No bo nice. Żeby jednak kwiatki dostały, więc i Andrzej się wzruszył strasznie z tego, że chłopaki są na ten. Ja w ogóle mam, właśnie to jeszcze tylko wracając do kwiatów, mam z nimi taką relację, że mamy takie małe kaktusy, takie przepiękne małe kaktusy. Ja w lato wyprowadzam je na spacer. W sensie kładę je na balkonie i chłopaki sobie siedzą przez cały dzień, łapią światło słoneczne, a potem wracają do domu, no.
Proszę bardzo, więc tak, no to piękne, taka relacja. Piękna relacja. To myślę, że może cię zainteresuje ten projekt, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć, bo nazywa się to Neoplants. Jest taka firma, francuski startup, który tworzy produkty, to znaczy tworzą kwiaty. Dlaczego tworzą? Ponieważ modyfikują ich DNA po to, żeby te kwiaty od nich, będąc w domu, mogły filtrować powietrze. I nie chodzi tylko o, wiesz, jakby naturalne wyciąganie z powietrza CO2 i zamienianie go na tlen, bo to jakby robią normalnie. Natomiast dodatkowo zmodyfikowane DNA pozwala im zamieniać bardzo dużo różnych niefajnych rzeczy w inne produkty. To znaczy, na przykład, tak jak filtry, które mamy w domu, no tam na przykład ten Xiaomi, one wychwytują z powietrza określone wielkości cząsteczek, nie? I część z tych filtrów, które można do nich dokupić, wychwytuje jeszcze, na przykład formaldehyd, tak? Że jest info, że jakby jeżeli pomalujesz w domu ścianę, no to możesz postawić ten właśnie oczyszczacz i on tam wyciągnie ten zapach i wyciągnie te cząsteczki formaldehydu z powietrza, tak żeby było tam bezpieczniej. No i faktycznie te neoplancy potrafią wyciągać formaldehyd, benzeny, tolueny, to nie wiem, czy to po naszemu jest, benzeny etylowe i ksyleny. Więc dużo takich rzeczy, które powstają i przychodzą do nas z zewnątrz, jeżeli masz otwarte okno, oczywiście, ale też właśnie to są rzeczy, które są wypuszczane przez farby, jakieś inne chemiczne związki, które używa się podczas remontu, ale też właśnie na przykład samo gotowanie, smażenie na patelni, wiesz, to też wypuszcza do powietrza jakieś tam związki, które nie są dla nas zbyt zdrowe, więc te kwiaty mają je wychwytywać z powietrza i zamieniać między innymi na przykład na, co on tam potrafi, na formaldehyd zamienia na fruktozę, nie? Albo jakieś tam aminokwasy, wiesz, no. Naprawdę ciekawy projekt. Plan jest taki, że raz, że zebrali już 20 milionów dolarów w ramach tam pierwszego Collaborative Fund. Nie, mają, przepraszam, dostali od True Ventures Hardcore Entrepreneur First i Collaborative Fund. To od nich dostali i jeszcze tam jakiś aniołów biznesu, więc 20 milionów. Ta roślina, NeoP1, tak się ma nazywać, ma być w sprzedaży puszczona w pierwszym kwartale 2023 roku i ma kosztować $179. I dostajesz w ramach tego roślinę, dostajesz doniczkę specjalną z specjalnej konstrukcji, bo ona też jest tak zrobiona, że ona wciąga dużo powietrza.
Roślinka? Możesz
oczywiście,
pokazać?
Oczywiście.
Muszę wiedzieć, czego nie wysłać żonie.
No, i jeszcze jest jedna rzecz, że w ziemi, oprócz tego, że kwiat tam sobie funkcjonuje i zbiera z powietrza te rzeczy, to żeby mógł je przerabiać, to on w ziemi musi mieć specjalny tam mieszankę mikrobiomu, wiesz, tych wszystkich jakichś tam rzeczy i dostajesz tam saszetki na 3 miesiące w ramach tej pierwszej kwoty. Później trzeba je będzie jeszcze kupować, więc no jest to jednak model subskrypcyjny trochę. No ale może wiesz, może zalety przekraczają wady i warto w to zainwestować, no bo teoretycznie w oczyszczaczu powietrza też ten filtr musisz wymieniać, nie? No więc,
fajne.
No myślę, że jest to ciekawy projekt, bardzo, bardzo mnie zainteresował i ciekawe w ogóle, wiesz, zupełnie na nowo pomyślana kwestia, co kwiat może zrobić u ciebie w domu, nie?
Kwiaty są spoko. Ale mówię, no ja wolę tak, żeby one wyglądały niż żyły, więc...
Rozumiem, no to ale fajny, VK fajny projekt, jest fejka.
Jest, właśnie mam gdzieś tutaj. Jakiś czas temu nawet używałem je jako schowka na rzeczy, bo oh, wow. Te liście są takie, bo to była fejka taka trawa.
No.
I ona jest taka twarda, więc to można było długopisy wkładać tak. Do tego i to... Także no.
To długopisy w trawie. No dobrze, to myślę, że spokojnie możemy iść do After Darka. Ja też mam do After Darka kilka fajnych rzeczy. Będzie też o internecie z kosmosu.
No to chodźmy do After Darka. Pa!
Bajo!
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.